This is Workbook 10, Unit 46, The Katyn Massacre. This is Unit 46, Text A. The exercises for Text A begin with Exercise 3. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
O zbrodni katyńskiej rozmawiamy z komendantem Wojskowego Instytutu Historycznego, pułkownikiem profesorem doktorem habilitowanym Kazimierzem Sobczakiem. Panie pułkowniku, może by pan zechciał przypomnieć okoliczności, w jakich oficerowie polscy znaleźli się w niewoli radzieckiej.
Jak powszechnie wiadomo, 17 września 1939 roku wojska radzieckie przekroczyły naszą wschodnią granicę i rozpoczęły działania wojenne przeciwko Polsce. W rezultacie tych wydarzeń do niewoli radzieckiej dostało się, lepiej byłoby powiedzieć, zostało internowanych około 230 tysięcy żołnierzy, w tym około 15 tysięcy oficerów Wojska Polskiego. W większości znaleźli się oni w trzech obozach: w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Do marca 1940 roku między oficerami przebywającymi w tych obozach a ich rodzinami prowadzona była normalna korespondencja. W kwietniu 1940 roku korespondencja z obozów niespodziewanie jednocześnie została przerwana.
This is Unit 46, Text B. The exercises for Text B begin with Exercise 4. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Jak doszło do ujawnienia zbrodni katyńskiej?
Jeśli chodzi o nieoficjalne informacje dotyczące wydarzeń w Lasach Katyńskich, to w obiegu jest kilka takich przykładów. Jednym z nich jest informacja uzyskana od miejscowej ludności, przekazana przez grupę Polaków pracujących w 1942 roku w niemieckich brygadach kolejowych na Białorusi, że w Lasach Katyńskich pod Smoleńskiem znaleziono groby oficerów polskich. Wiosną 1943 roku decyzją władz niemieckich eksperci pod kierownictwem profesora Gerharda Buca, specjalisty z zakresu medycyny sądowej, odkopali 8 zbiorowych mogił. 13 kwietnia 1943 roku radio berlińskie podało informację o odkrytych grobach oficerów polskich, wskazując jako sprawców na organa NKWD, które dokonały tej zbrodni wiosną 1940 roku.
This is Unit 46, Text C. The exercises for Text C begin with Exercise 5. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Oświadczenie to zostało potwierdzone działaniami specjalnej komisji międzynarodowej pod kierownictwem profesora François Nevy ze Szwajcarii oraz Komisji Technicznej Polskiego Czerwonego Krzyża. Strona radziecka zaś w komunikacie TASS z 15 kwietnia 1943 roku o zbrodnię tę posądziła gestapo. Potwierdziła tę opinię radziecka komisja specjalna pod kierownictwem Nikołaja Burdenki.
This is Unit 46, Text D. The exercises for Text D begin with Exercise 6. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Od kiedy wojsko zajmuje się sprawą zamordowanych i zaginionych oficerów polskich z września 1939 roku?
Podpułkownik Zygmunt Bergling jesienią 1940 roku sporządził spis 600 oficerów polskich, którzy mieli być brani pod uwagę w obsadzie stanowisk dowódczych i sztabowych w polskiej dywizji. Zapytany o ich losy zastępca Beri, Wsiewolod Mierkułow, po zapoznaniu się z wykazem stwierdził: nie, ci nie, popełniliśmy w stosunku do nich wielki błąd. Ławrentii Beria skorygował go, że tych ludzi nie ma już w Związku Radzieckim. W kwietniu 1943 roku dalsze poszukiwania podjęły na dużą skalę instytucje powołane w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie.
This is Unit 46, Text E. The exercises for Text E begin with Exercise 7. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Drugim przykładem jest wyznaczony przez dowódcę Armii Polskiej w ZSRR generała dywizji Władysława Andersa rotmistrz Józef Czapski, już latem 1942 roku sporządził pierwszy spis 4000 oficerów, którzy przepadli bez wieści w ZSRR i przekazał go władzom radzieckim. Sam generał Anders 3 grudnia 1941 roku w czasie spotkania Stalina z generałem Władysławem Sikorskim zapytał wprost o losy 10 tysięcy polskich oficerów wziętych do niewoli przez armię radziecką. Powtórnie zapytał o tę sprawę Stalina 18 marca 1942 roku. Zawsze otrzymywał wymijające odpowiedzi.
This is Unit 46, Text F. The exercises for Text F begin with Exercise 8. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Problematyka katyńska była także przedmiotem dociekań w polskich siłach zbrojnych w Związku Radzieckim. Te dociekania miały dramatyczny charakter. PSZ w ZSRR miały uwiarygodnić sformułowany przez NKWD pogląd, że sprawcami zbrodni w Katyniu byli Niemcy. Stąd wynikała szeroka akcja przekonywania żołnierzy i oficerów polskich o wiarygodności komunikatu komisji Nikolaja Burdenki. Żołnierze mieli podpisywać odpowiednie rezolucje mówiące o niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Duża część kadry i żołnierzy tych rezolucji podpisywać nie chciała. Rozpoczęto akcję nacisków i represji wobec opornych lub domagających się dokumentacji tej zbrodni żołnierzy. Wówczas to powstała teza mówiąca, że kto nie zgadza się z komunikatem komisji Nikolaja Burdenki, a więc nie uznaje niemieckiej odpowiedzialności za Katyń, ten jest wrogiem przyjaźni polsko-radzieckiej i braterstwa broni Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. Teza ta obowiązywała do naszych czasów.
This is Unit 46, Text G. Read Exercise 9 first. Listen to the tape and complete the exercise.
Z pana wyliczeń wynika, że w Związku Radzieckim zginęło 15 131 polskich oficerów.
To nie są moje obliczenia, lecz obliczenia Berii i Soprunienki. Liczba taka figuruje w kilku dokumentach sporządzonych przez Soprunienkę dla Berii i całkowicie zgadza się ona z obliczeniami historyków polskich.
Zginęło 15 131, z tego w Katyniu rozstrzelano ponad 4 tysiące. Co stało się z pozostałymi?
Jak to co? Pozostali zginęli w okolicach Charkowa i Kalinina. Tam ich rozstrzelano. Nie znamy dokładnego miejsca egzekucji i gdzie ich pochowano.
Czy na podstawie odnalezionych dokumentów można potwierdzić ten fakt?
Absolutnie dokładnie wiadomo, że skierowano ich do Kalinina oraz do Charkowa i tam ślad się urywa. Nazwiska oficerów z listy charkowskiej i kalinińskiej nigdy więcej już nie pojawiają się w żadnych dokumentach, co nie było niedopatrzeniem.
Czy zadawał sobie pan pytanie o motywy zbrodni popełnionej na polskich oficerach?
Oczywiście. I wypowiadałem się w tej sprawie już wielokrotnie. Czas przeprowadzenia całej operacji wskazuje na jej związek z przygotowaną akcją w państwach bałtyckich. Chodziło o zwolnienie kilkudziesięciu tysięcy miejsc dla nowych więźniów. Stalin i Hitler, likwidując w 1939 roku państwo polskie, dążyli jednocześnie do zlikwidowania i tych, którzy mogli walczyć później o jego odbudowę. Stalinowi zależało także na zlikwidowaniu polskiej inteligencji i elity intelektualnej.
Unit 47, the Ukraine. This is Unit 47, Text A. The exercises for Text A begin with Exercise 2. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Rozmowa z Romanem Polkowskim, konsulem w Kijowie. Mówi się, że Polaków na Ukrainie jest co najmniej 800 tysięcy. Jak żyją, jakie są ich prawa, swobody, możliwości nieskrępowanego rozwoju narodowego, kulturalnego, społecznego?
O dokładnych liczbach trudno mówić. Przez całe lata wykreślano z paszportów słowo Polak. Oficjalnie powiada się, że na Ukrainie żyje około 300 tysięcy Polaków. Najwięcej jest ich w Żytomierzu, ponad 80 tysięcy. We Lwowie przeszło 30 tysięcy, w Winnicy prawie 30 tysięcy.
Czy będą na Ukrainie polskie szkoły?
Ministerstwo Edukacji Narodowej gotowe jest do rozmów i praktycznych działań mających doprowadzić do powszechnego nauczania języka.
Historii Polski, geografii też?
Jest to wszystko do ustalenia.
This is Unit 47, Text B. The exercises for Text B begin with Exercise 3. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Proszę powiedzieć, jak działa sam konsulat. Spotkałem się z głosami, że żyjecie lekko, łatwo i przyjemnie, bez nadmiernej troski o klientów.
W 1987 roku 7 pracowników konsulatu wykonało 468 czynności. W roku 1988 już 1534. Co to za czynności? Na przykład starania o odzyskanie pozostawionego mienia. Przesiedleńcy zostawili przecież na Ukrainie swoje mieszkania, domy, trwały majątek i dzisiaj chcą go nie tyle odzyskać, co dostać pieniądze. Każde działanie sądowe związane z prawami majątkowymi jest skomplikowane i długotrwałe, a bez konsulatu i jego zaangażowania prawie do wykonania niemożliwe.
This is Unit 47, Text C. The exercises for Text C begin with Exercise 4. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
Na Ukrainie działają oprócz konsulatu jeszcze inne organizacje.
Przede wszystkim Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe, które ma niemałe zasługi w organizowaniu kursów języka polskiego, w torowaniu dróg dla ostrych polskich filmów, dla wypuszczania na rynek polskich współczesnych książek.
Czyli dla konsulatu pracy pozostaje niewiele.
Jest jej dość. Oprócz roboty czysto konsularnej, wykazujemy aktywność polityczną. Przemiany dokonujące się w Polsce wzbudzają ogromne zainteresowanie nie tylko wśród ludzi ulicy, ale we władzach. Muszę dokładnie wyjaśniać, tłumaczyć, czasami uspokajać. To, co można przeczytać w gazetach, obejrzeć w telewizji, nie wystarcza. To, że żyjemy blisko siebie, nie oznacza, że wszystko o sobie wiemy i rozumiemy się doskonale.
This is Unit 47, Text D. The exercises for Text D begin with Exercise 5. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Rozmowa z kardynałem Mirosławem Iwanem Lubaczywskim, arcybiskupem Lwowa, głową ukraińskiego kościoła grekokatolickiego. Dlaczego Ukraina w swojej ponad tysiącletniej historii tak rzadko i przez tak krótkie okresy cieszyła się niepodległością?
Mieliśmy zbyt wielu nieprzyjaciół, zbyt wielu silnych sąsiadów. Koczownicze plemiona i porta otomańska na południu, Rosja na wschodzie, Polska na zachodzie. Jeśli dodamy do tego niemiecki Drang nach Osten i kontynentalne zakusy Szwedów w XVII wieku, to obraz naszej słabości będzie pełny. Ponadto Ukraińcy są narodem rolniczym, a nie rycerskim. Staraliśmy się bronić, ale najwidoczniej z nie najlepszym skutkiem.
Eminencjo, jeśli istnieje w historii jakaś logika, to następnym etapem ewolucji Europy Wschodniej będzie odzyskiwanie suwerenności przez republiki radzieckie. Na tę drogę wkroczyły już państwa bałtyckie, Gruzja, Mołdawia, a Ukraina? Zobaczymy kiedyś waszą eminencję w katedrze świętego Jura we Lwowie.
Tak, kroczą wszyscy po trochu. Również nasz naród budzi się ze snu. Nasi intelektualiści domagają się najpierw autonomii, później niepodległości. Ale w Moskwie wiedzą dobrze i wcale tego nie ukrywają. Jeśli odłączy się Estonia, to nic się nie stanie. Jeśli zaś odłączy się Ukraina, to będzie to koniec Związku Radzieckiego. Nie będą nam chcieli oddać naszej ziemi. Zrobią wszystko, by temu zapobiec.
This is Unit 47, Text E. The exercises for Text E begin with Exercise 6. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Kilka tygodni temu w stolicy Kijowie odbył się kongres założycielski Ludowego Ruchu Ukrainy. Może on liczyć według deklaracji delegatów na aktywne uczestnictwo 300 tysięcy osób i poparcie wielu milionów. Wśród delegatów są również przedstawiciele Kościoła Ukraińskiego. Jak głowa Kościoła ocenia ten ruch?
Jesteśmy bardzo radzi, że się obudzili, że zaczynają myśleć o sobie. My nie chcemy wchodzić w rozgrywki polityczne, ale Kościół będzie wspierał tych, którzy walczą o wolność i sprawiedliwość, tak jak zawsze to czynił w swojej tysiącletniej historii. Już dzisiaj ruch może liczyć na nasze moralne poparcie.
This is Unit 47, Text F. The exercises for Text F begin with Exercise 8. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Krótkowzroczność i tragiczne błędy polskich polityków w XVII wieku i później oddaliły od siebie bratnie narody Ukrainy i Polski. Jakie najniebezpieczniejsze są, zdaniem Waszej Eminencji, utarte przekonania Polaków w stosunku do Ukrainy?
Polacy się teraz przekonują, że my nie jesteśmy ich wrogami. My jesteśmy braćmi. Owo braterstwo, owo pojednanie w Kościele już się dokonało. Polscy kardynałowie odwiedzali nas tu w Rzymie. Ja byłem już 3 razy w Polsce w ostatnich latach. Jeśli była między nami niechęć, to uczucie to zmieniło się teraz kompletnie.
A jakie negatywne stereotypy o Polsce i Polakach należałoby wyeliminować u Ukraińców, by nasze narody mogły współżyć w trwałej harmonii?
Życie pokaże, co można zrobić. Słowami nie nauczy się nikogo, nikogo nie przekona. Wielu Ukraińców przyjeżdża dzisiaj do Polski, robią zakupy, poznają ludzi. Nie ma między nami tego oddalenia, tej sztucznej bariery, jaka była przedtem. Poza tym dzisiaj ludzie są mądrzejsi, wykształceni, nie tak jak było kiedyś. Widzą potrzebę i możliwości współpracy. Widzą, że nasze interesy są zbieżne. Ja się nie martwię, że będą się gryźli jak przedtem.
This is Unit 47, Text G. The exercises for Text G begin with Exercise 9. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
W ostatnią niedzielę w Kijowie zakończył się zjazd założycielski Narodowego Ruchu Ukrainy na Rzecz Przebudowy. Przebiegał w niezwykłej atmosferze. Był wielkim świętem odrodzenia narodowego. Z trybuny zjazdu padały wielokrotnie zdania, za które jeszcze niedawno groziły długie lata więzienia i zsyłki. Domagano się usunięcia pierwszego sekretarza Szczerbickiego i przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Szewczenko.
This is Unit 47, Text H. Read Exercise 10 first. Listen to the tape and complete the exercise.
Ogromne wrażenie wywarło wystąpienie Ormianina Dilena Mitrosiana, deputowanego do Rady Najwyższej dowódcy Pułku Wojsk Łączności w Równem. Oprócz mnie jest już u nas wielu dowódców jednostek i wielu oficerów, którzy nigdy nie wydadzą rozkazu strzelania do obywateli naszego kraju. Obiecuję też, że dopóki będę dowódcą, żaden z moich żołnierzy nie będzie strzelał do matek i braci własnego narodu, mówił. Po tych słowach sala długo skandowała: jedność, jedność.
Unit 48, the Kuklinski Report. This is Unit 48, Text A. The exercises for Text A begin with Exercise 2. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Podjęta pod presją Związku Radzieckiego decyzja o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego w początkach listopada roku 1981 była już praktycznie nieodwołalna. Po drugie, operacje stanu wojennego miały prowadzić wyłącznie polskie siły policyjno-wojskowe. Gdyby jednak z jakichkolwiek powodów nie były one w stanie złamać oporu społeczeństwa, do akcji miały wkroczyć czekające u granic Polski w pełnej gotowości dywizje radzieckie, czeskie i niemieckie.
This is Unit 48, Text B. The exercises for Text B begin with Exercise 3. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Wstępna wersja planów gotowa była już w listopadzie 1980 roku. Ministerstwo Obrony Narodowej postulowało zawieszenie praw obywatelskich, ustanowienie nadzwyczajnych uprawnień władzy i administracji państwowej, wojsko Zażądało również zastosowania postanowień o powszechnym obowiązku obrony umożliwiających przeprowadzenie częściowej mobilizacji, która mogłaby sięgać powołania około 250 tysięcy rezerwistów, zamianę przeszkolenia studentów i absolwentów szkół wyższych na czynną służbę wojskową, przeprowadzenie szerokiej militaryzacji jednostek gospodarki narodowej oraz powołanie 1 miliona osób do służby w obronie cywilnej.
This is Unit 48, Text C. The exercises for Text C begin with Exercise 4. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Sztab Generalny Wojska Polskiego chciał ograniczyć funkcję wojska w okresie stanu wojennego do terroryzowania społeczeństwa w dużych aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Nie widział natomiast dla wojska żadnych zadań w bezpośredniej konfrontacji ze strajkującymi robotnikami. Sztab Generalny Wojska Polskiego stał na stanowisku, że funkcja ta powinna przypaść siłom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
This is Unit 48, Text D. The exercises for Text D begin with Exercise 5. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Minister Spraw Wewnętrznych Mirosław Milewski stwierdził bardzo konkretnie, że konieczne jest zdelegalizowanie działalności NSZZ Solidarność, przeprowadzenie szerokiej akcji internowania działaczy opozycji i Solidarności, wydanie zakazu swobodnego poruszania się obywateli oraz ustanowienie godziny policyjnej, zawieszenie takich praw obywatelskich jak nietykalność osobista, nienaruszalność mieszkań i tajemnicy korespondencji, prawa zrzeszania się, wolności słowa, druków, zgromadzeń, wieców, pochodów i manifestacji, ustanowienie sądów specjalnych do karania winnych naruszania praw stanu wojennego. W sumie pierwsza wizja, czy też przymiarka do wprowadzenia stanu wojennego od strony postulatów i życzeń, co należałoby zawiesić, zakazać, nakazać, zmilitaryzować, zdelegalizować, gdzie posłać wojsko, a gdzie siły bezpieczeństwa, kogo ochraniać, a kogo internować, nie była daleka od koncepcji finalnej, która została zrealizowana 13 miesięcy później. Na tym tle w końcu listopada 1980 roku kierownictwo radzieckie zaczęło zakulisowo montować nową ekipę przywódczą PRL.
This is Unit 48, Text E. The exercises for Text E begin with Exercise 6. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Przejęcie władzy przez zwolenników twardego kursu, którzy już wówczas gotowi byli rozprawić się z Solidarnością, miało być poprzedzone wprowadzeniem do Polski sił wojskowych Związku Radzieckiego oraz innych państw Układu Warszawskiego. Rozmowy w tej sprawie, jak również w sprawie ewentualnej neutralizacji Wojska Polskiego, które uważane było za zdemoralizowane, Rosjanie prowadzili z generałem broni Wojciechem Jaruzelskim. Treść tych dramatycznych rozmów nie jest mi znana. Znam wyłącznie ich rezultaty. Tuż po zakończeniu rozmów, na osobiste polecenie generała Jaruzelskiego w dniu 1 grudnia 1980 roku, pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał dywizji Tadeusz Chupałowski, wraz z pułkownikiem dyplomowanym Franciszkiem Chupałą, udali się do Moskwy w celu zapoznania się ze szczegółami radzieckich planów wprowadzenia do Polski wojskowych sił interwencyjnych.
This is Unit 48, Text F. The exercises for Text F begin with Exercise 7. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Moskiewski szczyt 5 grudnia 80 roku groźby inwazji wcale nie zażegnał. Uświadomił jedynie polskiemu kierownictwu, że od uderzenia nie ma odwrotu. Jeśli nie uderzą sami, to zrobi to za nich Armia Czerwona wraz z innymi wojskami Układu Warszawskiego. 11 kwietnia generał Jaruzelski przybył do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, aby w gronie ścisłego kierownictwa zapoznać się osobiście z opracowanymi planami. Był on wyraźnie przygnębiony, a nawet załamany. Po rozpatrzeniu najważniejszych dokumentów planu ogarnęło go jeszcze większe przygnębienie. Powiedział wprost: w najczarniejszych zakątkach mej wyobraźni nie znajduję myśli, że coś takiego możemy zrobić. Nie chciałbym być już premierem, kiedy trzeba będzie podpisać te dokumenty do realizacji. Na odbytym w dniu 13 września 1981 roku nadzwyczajnym posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju z udziałem zaproszonego KANI, Wojsko i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wystąpiło we wspólnym bloku z postulatem niezwłocznego wprowadzenia stanu wojennego.
This is Unit 48, Text G. The exercises for Text G begin with Exercise 8. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
W wariancie pierwszym. W wypadku proklamowania przez KPP Solidarność gotowości strajkowej lub strajku prasy, radia i telewizji, generał Siwicki zaproponował rozpocząć podwyższanie gotowości bojowej sił zbrojnych, sił resortu spraw wewnętrznych oraz ogólnej gotowości niektórych centralnych i terenowych organów administracji państwowej jako wyraz zdecydowania władzy do radykalnego przeciwdziałania destrukcjom. Wariant ten tworzy, powiedział Siwicki, tylko pewną niewielką szansę przezwyciężenia impasu bez użycia siły. Jego zasadniczą słabością jest rezygnacja z czynnika zaskoczenia.
This is Unit 48, Text H. The exercises for Text H begin with Exercise 9. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
W dalszym wywodzie szef sztabu generalnego WP stwierdził, że dlatego też drugi wariant, traktowany przez sztab generalny, a także resort spraw wewnętrznych jako zasadniczy, zakłada po pierwsze pełną skrytość przygotowań, po drugie taki dobór momentu wprowadzenia stanu wojennego, który zapewnia największe zaskoczenie niezbędne zarówno do celów operacyjnych, jak i wywołania silnego wstrząsu w społeczeństwie. W konkluzji generał Siwicki stwierdził, że stan wojenny jest niezwykle trudną i złożoną operacją. Już sam fakt odwołania się władzy do tego środka obrony spowodować może różne nieznane nam dziś reakcje społeczeństwa. Jak zwykle w takich przypadkach o charakterze szczególnym pozostaje kwestia użycia broni. Mamy jednak prawo sądzić, że przeciwko decyzji władz może aktywnie wystąpić jedynie nieliczna ekstrema. Natomiast większość społeczeństwa odczuwająca poważne dokuczliwości obecnego stanu zachowa wstrzemięźliwość, a następnie władzę poprze. Trzeba uwzględnić fakt, iż nie jesteśmy sami. W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji zawsze możemy liczyć na pomoc naszych niezawodnych przyjaciół. Rodzi się więc potrzeba pełniejszego zacieśnienia sojuszniczej współpracy ze Związkiem Radzieckim oraz pozostałymi państwami Układu Warszawskiego. W ocenie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego istnieje jednak duża szansa rozstrzygnięcia problemów własnymi siłami.